Hej, standardowo spytam, jak się macie. Dobrze się macie? Wszyscy tam podnoszą ręce, że dobrze się macie. Powiem wam, na pierwszym nabożeństwie ta ekipa była taka śnięta, tak łagodnie mówiąc. Także liczę na to, że będziemy współpracować w tym kazaniu, okej? Okay? Obiecujecie? Tak, tak? Super. Dziękuję za wasze oklaski. Tu nie mam do końca czego gratulować, bo to jest olbrzymia odpowiedzialność, to jest mnóstwo pracy. A plany są olbrzymie, żeby przez kolejne 4 lata byśmy mogli założyć kilkadziesiąt kolejnych kościołów i tak dalej, aby Królestwo Boże mogło rosnąć. Także z jednej strony fajnie, a z drugiej strony wakacje się skończyły. Wakacje się skończyły. Jak to powiedziała pewna matka do swojej córki, która urodziła córkę, powiedziała: no słuchaj, kochana, koleżanki się skończyły. Dobrze. Tydzień temu mówiliśmy na temat trzech sezonów i mówiliśmy na temat sezonu, który dotyczył ludzi, którzy mieszkali w Egipcie, byli w niewoli egipskiej. I ci ludzie w niewoli egipskiej mieli pewne cechy, które ich charakteryzowały, że tak naprawdę byli ciemiężeni, nie mieli do końca wolnej woli, ich czas był dyktowany tak naprawdę przez nadzorców, którzy byli nad nimi. I powiem ci tak, albo jesteś w tym sezonie, albo byłeś w tym sezonie, kiedy tak naprawdę jesteś niewolnikiem. I może jesteś teraz oburzony tym, że jesteś niewolnikiem, ale możesz być niewolnikiem tak naprawdę swoich ulubionych rzeczy, które robisz. Możesz być niewolnikiem grzechu i grzech to jest nic innego jak łamanie Bożego prawa. I kiedykolwiek łamiesz Boże prawo, to pociąga za sobą konsekwencje. I te konsekwencje, jeśli chodzi o grzech, są brutalne, naprawdę są brutalne i nikt nie jest świadomy tego, że grzech zawsze pociąga nas bardziej na dno, niż jesteśmy tego świadomi. On pięknie wygląda na zewnątrz, dopóki go nie dotkniesz, ale kiedy już go dotkniesz, to ściąga cię w dół. I mniej więcej ten sezon, cały ten sezon dotyczył ludzi, którzy byli w niewoli. Ja pamiętam 20 lat mojego życia, myślę, że 10 lat świadomie byłem w niewoli moich pożądliwości, w niewoli tak naprawdę, że nie interesował mnie Bóg, w niewoli tego, że nie interesowało mnie to, co ma Bóg do powiedzenia, ale robiłem, co chciałem, dotykałem rzeczy, których nie powinienem dotykać, paliłem rzeczy, których nie powinienem palić i piłem rzeczy, których nie powinienem pić i myślałem, że to jest wszystko takie bezbronne, że to nic się nie stanie, wszystko jest takie niewinne, ale de facto tak nie było. De facto tak nie było. Te rzeczy wywołują pewne konsekwencje, od których Bóg chciał nas chronić. Ważne jest to, żeby przestać być niewolnikiem, to był bardzo mocny punkt tydzień temu. Jeśli nie słyszałeś tego kazania, to zachęcam cię do tego, jest dostępne na stronie. Jest to, że Izrael, który wychodził z Egiptu, który wychodził z niewoli, to było dosyć spektakularne, ponieważ wcześniej było 10 różnych plag, które Bóg zesłał na naród egipski i Faraon nie chciał się poddać. Faraon ciągle nie chciał ich wypuścić, stawiał warunki, dobra, idźcie, ale tylko mężczyźni, idźcie, ale to tutaj i tak dalej, kombinował na różne sposoby, bo nigdy Faraon nie chce cię wypuścić z niewoli. On chce cię ciągle trzymać i ostatnią plagą było to, że przeszedł anioł śmierci przez cały Egipt i umarło wszystko to, co było pierworodne. Ja wiem, że to brzmi brutalnie, ale naród izraelski był skazany na to, że zabijano pierworodne dzieci, które się rodziły, ponieważ naród izraelski w Egipcie stawał się już większy od Egiptu i było to celowe zagranie Faraona, aby niszczyć wszystkich pierworodnych synów, aby oni dalej się nie rozmnażali. Natomiast Bóg kochał Izraela, Bóg chciał ich stamtąd wypuścić i wypuścił coś, co ma swoje tak naprawdę odzwierciedlenie w Nowym Testamencie. Każde drzwi każdego domu, kiedy były wymazane krwią, kiedy od drzwi, czyli dookoła drzwi, kiedy były wymazane krwią, anioł śmierci omijał ten dom i nic tam nie umierało. Żeby ktoś mógł być ocalony w tym domu, ktoś musiał za to umrzeć. W czasach Starego Testamentu umierały za to zwierzęta, umierał za to konkretnie baranek I krew tego baranka, kiedy była rozmazywana na odrzwiach, ochraniała Izraelitów od śmierci. Kiedy przeniesiemy to do czasów Nowego Testamentu, to jeśli jesteś człowiekiem, który kiedykolwiek czytał Nowy Testament bądź słyszałeś Nowy Testament, to dwukrotnie Pan Jezus został nazwany Barankiem Bożym przez Jana Chrzciciela. Dwukrotnie nazwał go Baranek Boży. I ten Baranek Boży to był nie kto inny, ale sam Jezus Chrystus, który stworzył nas, który jest naszym Bogiem, który przyszedł na ziemię, i żyjąc przez 33,5 roku, żyjąc doskonałym życiem, nie popełniając żadnego grzechu, stał się niewinnym, bezgrzesznym, najbardziej czystym z możliwych, barankiem Bożym za życie każdego z nas. Ciekawe jest to, że w czasach Starego Testamentu w tym momencie powstało święto Paschy i święto Pascha w języku hebrajskim to jest Pesach. Pesach oznacza opuścić, ominąć. Jezus Chrystus został opuszczony i ominięty, abyś ty mógł być zaakceptowany. To jest niesamowicie istotne. Jezus Chrystus poniósł karę za nasze grzechy, jego krew została przelana, aby każdy, kto do niego przyjdzie, mógł żyć doskonałym życiem. A więc, jeśli chcesz wyjść z Egiptu, to nie wychodzisz na zasadzie swojej silnej woli, ale wychodzisz dlatego, że krew Jezusa Chrystusa ma moc oczyścić cię ze wszystkiego, ma moc oczyścić cię z jakiegokolwiek zniewolenia, w które wpadłeś, bo to jest krew samego Boga, który stworzył ten świat. Amen? I to jest niesamowicie istotne. Kiedy Izrael wyszedł z Egiptu, był to dziki, dziki naród, który znalazł się na pustyni. Ciekawe jest to, że kiedy oni wyszli, to przeszli przez Morze Czerwone, które się przed nimi rozstąpiło i kiedy przeszli, stąpiło się na nowo. Bóg pokazuje jedną rzecz. Kiedy wyjdziesz z Egiptu, kiedy wyjdziesz z niewoli, nie możesz tam wrócić, tak naprawdę nie wracaj tam, bo to przyniesie ci śmierć. Bo będziesz próbował rzucić się do morza i będziesz próbował je przepłynąć, nie dasz rady, to w końcu cię zabije. Powrót do niewoli zabije cię o wiele bardziej, niż myślisz. Chrystus podał taką przypowieść na temat tego, kiedy zostaje demon wyrzucony z życia człowieka. Jeśli ten demon wyjdzie i to puste miejsce, które pojawia się w sercu człowieka, nie zostanie wypełnione, to jego stan będzie 7 razy gorszy. Dokładnie to dzieje się z ludźmi, którzy wychodzą z Egiptu i próbują z powrotem wracać do tego, co było. Mówiąc bardzo, bardzo dosadnie. Moi znajomi, którzy palili marihuanę, których Bóg z tego uwolnił, kiedy oni wyszli stamtąd i wrócili z powrotem do Egiptu, już nigdy w życiu nie palili marihuany, ale zaczęli brać amfetaminę, kokainę bądź heroinę. Zawsze jest 7 razy gorzej, kiedy wracasz do Egiptu. Kiedy wychodzisz z Egiptu, kiedy Izrael wyszedł z Egiptu, to fizycznie wiedział, że nie ma szans wrócić, ale ich umysł ciągle do tego wracał. Ich umysł ciągle o tym marzył. I chciałem wam podać kilka cech drugiego sezonu w życiu Izraelitów, w życiu chrześcijańskim, które się pojawiają, kiedy Bóg wyprowadza ciebie z niewoli. Kilka rzeczy, które są istotne, ponieważ ani Egipt, ani pustynia nie jest dla ciebie miejscem docelowym. Miejscem docelowym Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu po to, aby go wprowadzić do ziemi obiecanej. Ziemia obiecana to nie jest niebo. To nie jest coś, czego dotykasz po śmierci, ale to jest coś, co zdobywasz żyjąc z Bogiem. Ziemię obiecaną trzeba zdobyć. Ziemia obiecana nie jest ci dana, ale ziemię obiecaną trzeba zdobyć. I to jest kolejny sezon, którym zajmiemy się za tydzień. I pierwsza rzecz odnośnie tego sezonu pustyni jest taka, że Izrael nie rozumiał i nie wiedział, kim jest Bóg, który wyprowadził ich z Egiptu. Bóg jest najbardziej niezrozumiałą osobą w całym wszechświecie. Każdy z nas ma swoją interpretację tego, kim jest Bóg. Każdy z nas ma swoje wyobrażenie tego, kim jest Bóg. To wyobrażenie pojawia się pod wpływem internetu, pod wpływem przeżyć, pod wpływem okoliczności i doświadczeń, które przeżyłeś, albo ludzi, którzy ci to powiedzieli. I piękne jest to, że Bóg nie chce, abyśmy wymyślali, jaki On jest, ale możemy po prostu Go poznać. Masz takich znajomych na przykład na Facebooku, których poznałeś tylko na Facebooku i których cała twoja opinia jest zbudowana na podstawie Facebooka? Ja mam takich znajomych w naszym mieście. Jest bardzo ciekawe, kiedy przechodzę obok tego człowieka, my nawet nie mówimy sobie cześć. A więc my na Facebooku czasami sobie rozmawiamy, ale kiedy jesteśmy na zewnątrz, w normalnym świecie, to my nawet nie mówimy sobie cześć. A więc ja buduję sobie świat w tym momencie, że ten człowiek jest naprawdę niewychowany. On jest w rzeczywistości niewychowany, a w wirtualnej rzeczywistości wszystko jest okej. Budujemy obraz Pana Boga w bardzo podobny sposób. Zobaczcie, co zrobili Izraelici, kiedy wyszli z Egiptu. Mojżesz poszedł, aby odebrać przykazania od Pana Boga i schodzi z góry i Bóg mówi do niego tak. Zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadził z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili, to są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Izrael wybudował sobie na pustyni, kiedy Mojżesz na chwilę tylko zniknął, wybudowali sobie na pustyni złotego cielca, im byli przekonani, że ten złoty cielec to jest Bóg bądź bogowie, którzy ich wyprowadzili z niewoli. To było ich myślenie. To było ich myślenie o Panu Bogu. W naszym kraju bardzo często panuje bardzo dziwne wyobrażenie na temat Jezusa Chrystusa. Bardzo dziwne tłumaczenie i pokazanie, kim jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus albo jest malutkim Jezusem, który jest w żłobku, albo jest Jezusem, który jest ukrzyżowany, nie zmartwychwstały, ale ukrzyżowany. Innymi słowy, to jest Jezus, który niewiele może. Gdyby Jezus niewiele mógł, mnie by tutaj dzisiaj nie było. Jezus może absolutnie wszystko. I popatrzcie sobie na Ewangelię Jana, na 14 rozdział, wersety od 8 do 9. To jest bardzo ciekawe, że to jest dopiero w 14 rozdziale, a uczniowie Jezusa Chrystusa, jak bardzo często my, ludzie, nie rozumiemy, kim tak naprawdę jest Bóg, jaki On jest i kim jest Jezus Chrystus. Ponieważ Filip, jeden z uczniów, powiedział do Jezusa tak. 14 rozdział Ewangelii Jana, werset od 8 do 9. Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Uczniowie przyszli do Jezusa i powiedzieli, no, fajnie Jezu, widzimy to wszystko, co robisz, te wszystkie cuda, widzimy to Twoją mądrość i tak dalej, widzimy, jak uwalniasz ludzi, jak uzdrawiasz ludzi, widzimy to wszystko, ale chcielibyśmy zobaczyć Boga Ojca. I Jezus chyba trochę rozczarowany, nie pierwszy raz, chyba trochę sfrustrowany patrzy na nich i mówi tak, tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mojego Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Ktokolwiek widział Jezusa Chrystusa fizycznie, kiedy był 2000 lat temu na ziemi, widział tak naprawdę, jaki jest Bóg. Ktokolwiek czyta Ewangelię Mateusza, Łukasza, Jana bądź Marka, czyta o tym, jaki jest Bóg. I to jest piękne, że dzisiaj, 2000 lat później, możemy czytać o Jezusie Chrystusie i możemy czytać, jaki jest Bóg. Nie musisz żyć w nieświadomości, jaki jest Bóg, nie musisz wyobrażać sobie, jaki On jest, nie musisz budować wyobrażenia Pana Boga na podstawie twoich doświadczeń, bo to jest Bóg twoich doświadczeń, a to nie jest prawdziwy Bóg, który jest opisany w Biblii, ale czytając Ewangelię, widzisz, jaki naprawdę jest Bóg. Wiecie, co mnie najbardziej pociąga w Jezusie? Że Jezus był nazywany, że jest grzesznikiem, jest złodziejem, bo zadawał się i spędzał czas z grzesznikami, celnikami, złodziejami, prostytutkami, spędzał z nimi czas, aby im mówić o Bożym Królestwie. Chrystus spędzał czas z ludźmi, którzy byli odrzuceni w czasach Nowego Testamentu. W ludziach, którzy byli nikim. Nikt ich nie znał. Zwykli rybacy, zwykli ludzie, których Chrystus wziął i spędzał z nimi czas. I Chrystus nigdy, ale to nigdy w Nowym Testamencie nie skonfrontował, nie obraził, nie wydarł się na żadnego grzesznika, który wiedział, że jest grzeszny. Chrystus miał problem tylko z jedną grupą ludzi i to jest najgorsza grupa ludzi. Ja taki byłem, to jest najgorsza grupa ludzi. To są tak zwani ludzie religijni. To są faryzeusze, to byli uczeni w piśmie. Kiedy czytasz trudne rozmowy, które miał Jezus z ludźmi, to były to rozmowy z faryzeuszami i były to rozmowy z uczonymi w piśmie, którzy wiedzieli, jak to powinno być. No jeśli ty jesteś grzeszny, jeśli ty jesteś złodziejem, jeśli ty jesteś celnikiem, jeśli ty jesteś prostytutką, to hola, hola od świętości. Ale tak naprawdę najpiękniejsze rozmowy i najpiękniejsze transformacje były wtedy, kiedy grzesznicy przychodzili do Chrystusa i byli świadomi tego, że są grzesznikami. Wiecie, są grzesznicy, którzy są świadomi, którzy są grzesznikami i tymi, którzy się łudzą, że nie są grzesznikami. Biblia mówi jasno, wszyscy zgrzeszyliśmy. Nie ma ani jednego bez grzechu. Wszyscy zgrzeszyliśmy. I kocham za to Chrystusa, że On jest dostępny nawet dla takiego człowieka jak ja. Że On jest dostępny dla każdego człowieka, który ma jakiekolwiek problemy. Jezus Chrystus jest dostępny dla ciebie. Izraelici musieli zrozumieć jedną rzecz. Jaki jest Bóg? To były czasy Starego Testamentu, kiedy Bóg objawiał się etapami. W Nowym Testamencie, a my żyjemy w Nowym Testamencie, Jezus Chrystus pokazał, jaki jest Bóg. Jezus Chrystus, ktokolwiek widział Jego, ktokolwiek czytał o Nim, to widział Boga i czytał o Bogu. A więc nie musisz wymyślać. Nie musisz sobie czegokolwiek wyobrażać. Ale Jezus opisany w Nowym Testamencie, taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Jezus robił na ziemi głównie trzy rzeczy. Uwalniał, uzdrawiał i głosił ludziom dobrą nowinę z obietnicą zbawienia. To jest to, co robił Jezus Chrystus. I ciekawe jest to, co powiedział Piotr w swoim liście, w pierwszy list Piotra, drugi rozdział, wersety od 2 do 3. Powiedział tak, jako nowo narodzone niemowlęta, powiedział do chrześcijan, którzy oddali swoje życie Jezusowi może tydzień wcześniej. Jako nowo narodzone niemowlęta pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Jak rośnie chrześcijanin? Poprzez czytanie Bożego Słowa i wprowadzanie go w życie. Nie ma żadnej innej opcji. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale, 4 wersecie, w Ewangelii Łukasza, 4 rozdział, 4 werset. Jeśli masz coś zapamiętać z tego kazania, to zapamiętaj 4:4. Mateusza 4:4, Łukasza 4:4. I Jezus powiedział tak. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Nasze duchowe życie, które rzutuje na nasze fizyczne życie, na nasze emocjonalne życie, płynie wtedy i rozwija się wtedy, kiedy jesteśmy tymi, którzy czytają Boże Słowo i wprowadzają je w życie. To, czy będziesz je czytał, to, czy będziesz je wprowadzał w życie, zależy tylko i wyłącznie od ciebie. I dalej Piotr mówi tak. Będziecie rosnąć, będziecie czytać Słowo, będziecie rosnąć, ale jest jeden warunek. Jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry. Pierwsza rzecz, którą rozumie chrześcijanin, który jest nawrócony godzinę, to jest to, że Bóg jest dobry. Dobroć Boga będzie manifestowała się w twoim codziennym życiu. Pamiętam, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to był taki miodowy miesiąc, że ja tylko pomyślałem o czymś, żeby coś się stało i to się działo. Nawet jeśli te prośby były głupie. Pamiętam, jak kiedyś jadąc na studia, mówię, Panie Boże, Jak mi się nie chce dzisiaj, to jest takie normalne. Jak mi się nie chce dzisiaj, nie? Ja mam sił i wieczorem jest to spotkanie młodzieżowe. Ja bardzo chciałbym na tym spotkaniu młodzieżowym i zaczynam argumentować Bogu, dlaczego lepiej jest, żeby nie było zajęć, bo ja chcę tam być, bo ja chcę być na spotkaniu młodzieżowym. I tak sobie, i nawet tego nie mówię, tak sobie myślałem i te argumenty w głowie. Przyjeżdżam na uczelnię, zajęcia odwołane. Pan jest dobry. Pan jest dobry. On jest żywy. On, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi, zaczynasz doświadczać tego. Oddając życie Jezusowi, odczuwasz niesamowitą ulgę. Kiedy wyznajesz Mu swoje grzechy, odczuwasz niesamowite uwolnienie. Kiedy oddajesz Mu swoje życie, odczuwasz, że już nie musisz grzeszyć, że już nie jesteś niewolnikiem. A więc Bóg w Izraelu chciał im pokazać coś, czego oni nie rozumieli. Kim On jest? Oni tego nie rozumieli. Jeśli nie będziesz wiedział, jaki jest Bóg, a w czasach Nowego Testamentu już nie masz wyjścia, masz Nowy Testament, jest wszystko napisane, Duch Święty będzie ci pokazywał, będzie ci potwierdzał w sercu, jaki jest Jezus Chrystus. Jeśli nie zrozumiesz, jaki jest Bóg, nie pójdziesz dalej. Będziesz się bujał po pustyni. Izrael mógł iść z miejsca, kiedy jak wyszedł z Egiptu, mógł iść 2 tygodnie przez pustynię i znaleźć się w ziemi obiecanej. Trochę się to wszystko przedłużyło, ponieważ szli przez 40 lat w kółko. Bez sensu, w kółko, w kółko, w kółko, w kółko, dlatego że nie uczyli się pewnych rzeczy na pustyni. Druga rzecz to Izrael nie wiedział, kim jest. Izrael, popatrzcie to w ten sposób. Izrael był niewolnikiem, oni zmienili lokalizację, już nie byli w Egipcie, teraz byli na pustyni, nikt ich nie bił po plecach, był Mojżesz, który ich kochał i prowadził ich z powrotem. Wiedzieli, że jest Bóg, bo widzieli te wszystkie cuda. Teraz pojawia się Bóg, który czyni jeszcze większe cuda, ale jedna rzecz się nie zmieniła. Ich myślenie. Ich myślenie się nie zmieniło. I 4 Księga Mojżeszowa, 13 rozdział, werset od 27 do 33, to jest sytuacja, kiedy Mojżesz wysyła 12 zwiadowców, aby poszli zobaczyć ziemię obiecaną, o której będziemy mówili za tydzień. Oni poszli zobaczyć tą ziemię obiecaną, 12 wróciło, 12 najlepszych Izraelitów, bo każdy z nich był wzięty najlepszy z każdego plemienia, taki przywódca, taki lider. Oni poszli i Biblia mówi tak, oni zaczynają swoją narrację. Przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś i ona rzeczywiście opływa w mleko i miód i to są jej płody. Tylko że, innymi słowy, ale, tak? Wszystko jest fantastycznie, wszystko jest świetnie, to jest taka ziemia, jak mówiłeś, ale mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka, Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Hetejczycy, Jebuzejczycy, Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. W tym momencie wchodzi na scenę jeden z tych, z przywódców, który trochę inaczej postrzegał rzeczywistość, nazywał się Kaleb. I Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka z rodów olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. To jest tak dziwne, że się w głowie nie mieści. Bóg wyprowadza Izraelitów z Egiptu, nie w taki sposób, chodźcie chłopaki i się morze rozstąpiło, tylko Bóg wyprowadza w ich tak spektakularny sposób, to czego doświadcza Faraon razem z Egipcjanami, to jest jakiś szok. Żaby i różnego rodzaju plagi, których oni doświadczali, Faraon nie chciał ich wypuścić, oni wyszli widząc działanie Boga. Oni w tamtym czasie już byli karmieni przez Boga dzień w dzień manną. Jak zachciało im się mięsa, to przylatowały przepiórki, a jak zachciało im się pić, to woda wypływała ze skały. oni widzieli potężne działanie Boga i ten potężny Bóg mówi, daję wam tą ziemię. Bóg nie powiedział, idźcie i zobaczcie, czy dacie radę. Bóg powiedział, idźcie, zobaczcie ziemię, którą wam daję. Więc oni poszli, wrócili, mówi, wszystko fajnie, fajnie, ale Amolekici, Jebuzejczycy, Kananejczycy, to fajnie, ale my tego nie zdobędziemy. I powiedział jedną rzecz, która jest kluczowa. Jesteśmy jak szarańcza w porównaniu z nimi i w takich oczach też nimi jesteśmy. Skąd oni wiedzieli, że są szarańczą w oczach Amalekitów? To jest nasza perspektywa patrzenia na siebie. Kiedy ty wychodzisz z Egiptu, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to nie zmienia się całkowicie twoje życie od razu, ale jedna rzecz się zmienia. Byłeś grzesznikiem i niewolnikiem grzechu i Bóg cię z tego uwolnił i jesteś czysty i sprawiedliwy w Jego oczach. Postrzegasz siebie jako szarańcza, kiedy budujesz swoją tożsamość w oparciu o swoje sukcesy, a bądź bardziej porażki. My się czujemy podle, kiedy robimy podłe rzeczy. My się czujemy podle, kiedy robimy podłe rzeczy. My się czujemy grzeszni, kiedy robimy grzeszne rzeczy. Ale ja, mówiąc już zupełnie językiem państwowym, moje obywatelstwo jest polskie, moja tożsamość to jest Sławomir Jagiełła, bez względu na to, jak wygląda moje życie, ja ciągle jestem Sławomir Jagiełła. Kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi, Bóg wymienia twoją tożsamość i nie jesteś szarańczą, byłeś, ale nie jesteś. Wiesz, dlaczego nie jesteś? Bo moment, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to jest moment, kiedy Duch Święty zaczyna mieszkać w tobie i Biblia mówi o tym, że stajesz się Jego świątynią. Biblia mówi o tym, że stajesz się Jego własnością. Biblia mówi o tym, że Duch Święty pieczętuje cię jako swoją własność. Już nie jesteś opuszczony, już nie jesteś odrzucony, ale jesteś zaakceptowany i przyjęty do Bożej rodziny z całym twoim bałaganem, który wyniosłeś z Egiptu. Bóg się będzie tego pozbywał, ale zrozum, że nie jesteś żadną szarańczą. List do Galacjan, 4:7. Paweł mówi tak, tak więc już nie jesteś sługą, nie jesteś niewolnikiem, ale synem, a jeśli synem, to i dziedzicem Bożym przez Jezusa Chrystusa. Nie jesteś już sługą, nie jesteś już niewolnikiem. Powstał taki utwór, który napisał zespół Bethel, to jest język angielski, no longer a slave. Już nie jestem niewolnikiem, jestem Bożym synem, jestem Bożą własnością. Wiesz, kiedy jesteś niewolnikiem? Kiedy ciągle grzeszysz, to jesteś niewolnikiem. Ale oddając życie Jezusowi, Jezus Chrystus uwalnia cię ze skłonności do grzechu i nie musisz. Chrystus zmienia twoją tożsamość, nie jesteś szarańczą. Pierwsza rzecz, której Izraelici nie rozumieli, to jest to, że nie wiedzieli, jaki jest ich Bóg. Jeśli zrozumiesz, jaki jest Bóg, jeśli zrozumiesz, że On jest dobry, nie będziesz chodził 40 lat po pustyni, ale pójdziesz dalej. Druga rzecz, musisz zrozumieć, kim ty jesteś. To, kim ty jesteś i wszystko, co dobre jest w tobie, nie jest wynikiem twojego działania, nie jest wynikiem twoich dobrych uczynków, ale jest wynikiem jednego uczynku, a ten uczynek to jest pozwolenie Bogu ukrzyżować się przez ludzi, którzy go stworzyli. To jest paradoks, to jest największy paradoks wszechświata, że Bóg zostaje ukrzyżowany przez tych, których On sam stworzył. Jeśli zostałeś wykupiony przez Chrystusa, jeśli przeszedłeś obok krwi Jezusa Chrystusa, jeśli przyszedłeś i oddałeś Mu swoje życie, jesteś całkowicie oczyszczony. Jesteś całkowicie oczyszczony. Ja powiem ci tak, twoja przeszłość, twoje złe rzeczy i złe doświadczenia znikają, kiedy są skontrastowane z krwią Jezusa. Każdy człowiek, który przyjdzie do Jezusa Chrystusa, aby poddać Mu swoje życie i wyznać Mu swoje grzechy, zostaje przemieniony, oczyszczony i staje się sprawiedliwy w Jego oczach. Jak to mówią chrześcijanie, amen? Trzecia rzecz. Izrael nie żył przez wiarę, ale Bóg troszczył się o nich każdego dnia. Popatrzcie, druga księga Mojżeszowa, 16 rozdział, 35 werset. Izrael marudzi, jest głodny i Biblia mówi tak. Synowie izraelscy jedli mannę 40 lat, aż przybyli do ziemi zamieszkałej. Jedli mannę, aż przybyli do granic ziemi kananejskiej. Izrael przez 40 lat był karmiony przez Pana Boga, który litował się nad ich potrzebami. Izrael był pojony przez 40 lat, był pojony wodą, którą Bóg im dawał z różnych miejsc. Izrael jadał mięso, które Bóg im dawał, kiedy przepiórki przylatywały i Izraelici mogli je jeść. Izrael doświadczał mnóstwa cudów, które po prostu się działy. Te rzeczy nie wypływały z tego, że oni mieli wiarę, oni wypływały z dobroci Boga. A więc jest taki sezon w naszym życiu, kiedy doświadczasz działania Boga w swoim życiu takiego, że Bóg się o ciebie troszczy cały czas. Ale ten czas się w pewnym momencie kończy, bo Bóg chce, abyś uruchomił swoją wiarę, ponieważ cuda Pana Boga nie zbudują twojej wiary. W tym miejscu, być może tam, gdzie siedzisz, byli ludzie, którzy mieli już nie żyć i zostali uzdrowieni z chorób, które były naprawdę okropne. Ci ludzie przyszli, wzięli swoje uzdrowienie i moglibyśmy logicznie pomyśleć, wow, super, Bóg go dotknął, doświadczył Boga. Ci ludzie nie wątpią, że Bóg ich dotknął, ale już ich tu nie ma, już nic nie mają wspólnego z Jezusem. Cuda nie budują twojej wiary. Mówienie, jakbym uwierzył, to bym zobaczył, Jezus to skwitował. Nie, to wcale tak nie jest. Wiara, kochani, nasza wiara buduje się wtedy, kiedy czytasz Boże Słowo i wypełniasz Boże Słowo. Biblia nie mówi, że błogosławieni ci, którzy słuchają, ale błogosławieni, którzy słuchają i je wypełniają. Tak raz w tygodniu dostałem jakąś informację od kogoś, kto słuchał mojego kazania i bardzo mocno Bóg go poruszył i super, i fajnie. Ale mam też ludzi, gdzie spotkałem ich fizycznie niedawno i oni mówią, twoje kazania zmieniają moje życie. Ja mówię, ale co się dzieje? Mówię, no, niesamowite rzeczy. Ale ja mówię, ale był taki moment, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi? No nie. Ale ja tak biorę z nich to, co jest dla mnie wartościowe i tak sobie żyję. Czy to jest coś, co Bóg błogosławi? Że akceptujesz 6 stron z 2000-stronicowej Biblii i myślisz, że jakoś to będzie? Jezus jest albo w całości, albo w ogóle. Jezus jest albo w całości, albo w ogóle. Nasza wiara jest budowana, kiedy słuchamy Bożego Słowa i wprowadzamy je w życie. Izrael chodził 40 lat po pustyni i coś wam powiem. Oni ciągle i ciągle nie mieli wiary z powodu cudów, które oglądali każdego dnia. Czwarta rzecz, której Izrael nie rozumiał, to jest to, że Izrael winił Boga i Mojżesza za swoje problemy. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale jest taka przypadłość. To nie moja wina, to on. To nie moja wina, to ona. Mój 5-letni Filip tak się zachowuje. A kiedyś mieliśmy taką koszulkę dla poprzednich dzieci, tych obecnie starszych, z takim angielskim napisem It wasn't me, to nie ja. To najlepiej taką mieć koszulkę, to nie ja. Wiecie, kiedy jesteś dzieckiem, to możesz nosić koszulkę, to nie ja, ale kiedy jesteś dorosły i nosisz koszulkę, to nie ja, to nosisz ją do końca życia, bo ciągle jesteś dzieckiem emocjonalnym. Izrael nie brał odpowiedzialności za swoje czyny, tylko ciągle winił innych. Druga księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 13 werset. I rzekli do nich synowie izraelscy, obyśmy byli pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garnku mięsa i mogli się najeść chleba dosyta, bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem. Jakże to brzmi znajomo. Jakże to brzmi znajomo. Byli w niewoli, pracowali nawet po 16 godzin dziennie, nie było dni wolnych, lali ich jakimiś pejczami, zabijali ich dzieci, a oni tęsknią, bo tam raz w tygodniu być może dostali mięso. Jak fajnie było, jak siedzieliśmy przy tym garnku, jak fajnie było. Mogliśmy ogrzać te rany na plecach, jak fajnie było. Wiecie, ja czasami spotykam ludzi, którzy mają po 60-70 lat i mówią, jak fajnie było za czasów komuny. Jak pamiętasz chociaż trochę czasy komuny i stanie w kolejce, pamiętam, jak kiedyś chciałem zrobić prezent mamie i to były lata 80. i postawiono mnie w kolejce po kawę. Taka kawa była w takich foliach, było tam chyba 250 gram. Takiej kawy, wiecie, w ziarnach. I tak stałeś w tej kolejce, tłum ludzi za tobą, przed tobą. Ludzie gdzieś tam kombinują, wchodzą. I tak stoję, tak mały, taki, nie wiem, 10-letni dzieciak, tak stoją. Mówię, kurczę, fajnie, mama będzie się cieszyć. I tak stoję. Podchodzę do lady, moja kolej. Ale już nie ma kawy. Okej? Trudno, nie ma. A kiedy będzie? Nie wiem. Okej? Kolejny dzień i stoję i w końcu kupiłem jedną. To nie było tak, że poproszę pięć. Nie. Jak chciałeś drugą, to do początku kolejki. Kiedy chciałeś kolorowy telewizor, o którym mówiliśmy tydzień temu, to musiałeś spać przed sklepem i zająć sobie kolejkę. Chciałeś wizę do Stanów Zjednoczonych, to musiałeś tydzień spać na chodniku. Chyba, że wykupiłeś sobie. Fajnie było za komuny. Super. Pojechałeś na zachód zobaczyć. No. Mhm. Pojechałeś, jeśli się zgodziłeś na współpracę. Takie czasy. Izrael funkcjonował tak samo. Jak fajnie było. Fajnie było. To, co było fatalne odnośnie Izraela, że oni nie wzięli odpowiedzialności za swoje życie. Oni nie brali odpowiedzialności za to, co robili. Oni nie wzięli żadnej odpowiedzialności za swoje błędy, za swój brak wiary, za swoje nieposłuszeństwo. Oni po prostu... To jest Bóg winny, albo Mojżesz winny, albo on jeszcze winny. John Maxwell powiedział takie świetne zdanie. Jeśli Bob ma problem z Johnem, jeśli Bob ma problem z Agatą, jeśli Bob ma problem z Jane, to głównym problemem jest Bob. Nie wiem, czy zauważyłeś. Są tacy ludzie, którzy ciągle uważają, że to nie jest ich wina, że to jest tego wina, tego, tamtego. Ja znam człowieka, który nigdy nie przeprasza, to jest zawsze wina innych. Gdzie jest problem? Czy problem jest w tej setce ludzi, którzy się z nim nie potrafią dogadać, czy może w nim? Izrael był na tyle niedojrzały, że nie brał odpowiedzialności za swoje życie. Jeśli chcesz być człowiekiem uczciwym i szczerym przed Bogiem, jeśli chcesz być człowiekiem, który pójdzie dalej z Panem Bogiem, to musisz nauczyć się brać odpowiedzialność za swoje życie. Jeśli 10 osób mówi ci, że masz problem, to powiedz mi, te 10 osób się myli, czy może ty jako jedna? Wszystko w tobie krzyczy, że 10. Ale prawda jest taka, że jeśli 10 osób ci mówi, że masz problem, to uwierz mi, że masz ten problem. Weź odpowiedzialność za swoje życie. Jak by mogło wyglądać twoje życie, gdybyś wziął za nie odpowiedzialność i był szczery przed sobą? Izrael nigdy tego nie zrobił, ale Bóg chce nas uczyć odpowiedzialności za nasze życie. Kolejna rzecz jest taka, że Izrael nie ufał słowom, które dał im Bóg. Popatrzcie. List do Hebrajczyków, 3 rozdział, wersety 14-19. Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenia aż do końca niewzruszenie zachowamy, dopóki jest powiedziane dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc jak w dniu rozdrażnienia. Niektórzy bowiem usłyszawszy rozdrażnili Pana, ale nie wszyscy z tych, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza. A na kogo gniewał się przez 40 lat? Czyż nie na tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni, a którym przysiągł, że nie wejdą do Jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni. Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Ludzie zostali na pustyni, nie poszli dalej na podstawie jednej rzeczy, na podstawie tego, że nie byli posłuszni temu, co Bóg mówił. Przenosząc się do czasów Nowego Testamentu, powiedz mi, jakie ty masz argumenty, żeby przeciwstawiać się Bogu i Jego słowom. Bóg mówi do nas, Bóg udowadnia swoją miłość w bardzo praktyczny sposób, umierając na krzyżu za nas, cierpiąc, był biczowany, wyrywano mu brodę, pluto na niego, zbito go tak mocno i zmasakrowano go tak mocno, że nie można było rozpoznać nawet postaci ludzkiej w nim. Był rozebrany do naga. Ten Bóg mówi coś do ciebie, a ty w to nie wierzysz. A ty w to nie wierzysz. Wiecie, dla mnie słowo na przykład mojej mamy i mojego taty, to nie jest słowo, które, jeśli oni mi coś mówią, że coś będzie, to nie jest słowo, które ja poddaję w wątpliwość. Ponieważ za tymi słowami stoi ich olbrzymia miłość i poświęcenie względem mnie. Kiedy ktoś mi mówi na ulicy coś, to patrzę na to w zupełnie inny sposób. Ale tutaj Słowo Boga jest posłane przez Jezusa Chrystusa, przez Boga, który oddał swojego Syna, abyś ty mógł być wolny, abyś ty mógł być zbawiony, a ty w to nie wierzysz. Wiecie, co mówi Biblia? Że nie Jezus Chrystus będzie nas sądził, ale Jego Słowo. Ale Jego Słowo. Ja nie mam podstaw, aby nie wierzyć Jezusowi Chrystusowi. To, ile lat spędzisz na pustyni, nie zależy od Boga, ale zależy tylko i wyłącznie od ciebie i od zmiany twoich postaw. Jeśli staniesz się człowiekiem, który będzie wypełniał Boże Słowo, który będzie wypełniał Boże Słowo, w którym nie będzie niewiary, ale będzie posłuszeństwo, Bóg będzie cię błogosławił i prowadził i doprowadzi cię do miejsc, o których ci się nawet nie śniło, a twoje życie nabierze takiego blasku i takiego spełnienia, którego nigdy nie byłeś sobie w stanie nawet wyśnić. I ostatnia rzecz odnośnie Izraela, przedostatnia, przepraszam. Izrael przechodził przez ziemię, ale jej nie zdobywał. Była taka sytuacja, kiedy Amalekici najechali, w pewnym momencie, kiedy Izrael krzątał się po pustyni, Amalekici najechali na nich, aby ich zabić. W cudowny sposób Bóg wyprowadził z tego wszystkiego Izraela i Amalekici zostali pobici, udało się im zwyciężyć, ale Izraelici po prostu poszli dalej. Zostawili Amalekitów, Izraelici poszli dalej. Kiedy myślisz sobie o walkach w tamtych czasach, to nie było tak, że chłopaki się jakoś dogadały, tylko po prostu to była walka na śmierć i życie. Albo Izraelici giną, albo Amalekici giną. Tam nie miało znaczenia, czy ginie dziecko, tam nie miało znaczenia, czy ginie starszy człowiek, to nie miało znaczenia. Należało wszystkich wybić i tak to funkcjonowało. Ale Izrael pokonał ich i poszedł dalej. Pojawił się problem, Izrael pokonał to i poszedł dalej. Życie na pustyni polega na tym, że się niczego nie uczysz. Życie na pustyni polega na tym, że Bóg cię przeprowadza przez problemy, a ty niczego się nie uczysz. Siedem lat temu zostałem zdiagnozowany ze stwardnieniem rozsianym. Mówiąc zupełnie szczerze i prawdziwie, jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat tej choroby, sprawdź sobie w internecie, ale to jest choroba, która bardzo szybko powoduje, że jeździsz na wózku inwalidzkim. Bardzo szybko. Było 7 lat temu. I pamiętam taką sytuację, jak pewna osoba przyszła do mnie i powiedziała, wiesz co? To nie będzie tak, że inni ludzie będą się o ciebie modlić i ty wyzdrowiejesz, ale to będzie twoja walka osobista z tą chorobą. Bardzo zachęcające. I wiedziałem o jednej rzeczy. Jestem ja, jest Bóg, i jest stwardnienie rozsiane, które nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem. Przez 100 dni każdego dnia uczyłem się czegoś nowego. Przez 100 dni uczyłem się czegoś nowego. Uczyłem się czegoś nowego, czegoś nowego, czegoś nowego. Bóg działał w niesamowity sposób i widziałem mnóstwo niesamowitych cudów, mnóstwo rzeczy, których się nie da wyjaśnić. I czasami jak ktoś mnie pyta, słuchaj, ale weź mi opisz krótko to świadectwo. Ja mówię, nie jestem w stanie opisać mojego świadectwa uzdrowienia, musiałbym napisać książkę, bo tego było mnóstwo. Ale ja moje życie dzielę przed stwardnieniem rozsianym i po stwardnieniu rozsianym. To, kim ja byłem przed stwardnieniem rozsianym, jest absolutną przeciwnością tego, kim ja jestem dzisiaj. Bóg zmienił coś we mnie, dlatego że Bóg nie chciał, abym ja zwyciężył stwardnienie rozsiane i nic z tego nie wyniósł, ale Bóg chciał, abym ja się czegoś nauczył odnośnie uzdrowienia, odnośnie chorób, odnośnie rzeczy, w jaki sposób działa diabeł i w jaki sposób działa Bóg. I od tego czasu mogę oglądać mnóstwo uzdrowień, mogę widzieć ludzi uzdrawianych, co byłoby niemożliwe, gdybym po prostu przeszedł obok tego obojętnie. Doświadczenia w twoim życiu są po to, aby cię czegoś nauczyć. Nie zmarnuj tego czasu. Izrael to zmarnował. I ostatnia rzecz. Izrael nie chciał słuchać Boga bezpośrednio, lecz przez Mojżesza. Biblia mówi tak, 2 Mojżeszowa, 20 rozdział. A gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawice, i głos trąby, i górę dmiącą, zląkł się lud i zadrżał, i stanął z daleka. I rzekli do Mojżesza, mów ty z nami, a będziemy słuchali, a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Bóg chciał porozmawiać z Mojżeszem i kiedy Bóg chciał zacząć coś mówić, nagle pojawiło się coś, czego Izraelici się nie spodziewali. Pojawiły się grzmoty, pojawił się jakiś dym. Oni byli przerażeni. Oni zaczynali rozumieć, jaki jest Bóg, który wyprowadził ich z Egiptu. Wow! Mojżeszu, niech On mówi do ciebie, a ty mów do nas. Niech to przejdzie przez jakiś filtr, bo to nas zabije. Wiecie, czym była reformacja? Przez 15 wieków ludzie, którzy twierdzili, że znają Boga i mówią w Jego imieniu, przekazywali ludziom Boże Słowo, a lud siedział i tego słuchał. W XVI wieku człowiek, który nazywał się Marcin Luther, przetłumaczył Biblię na język niemiecki i rozdał ją wszystkim za darmo. Skończył się czas Mojżesza mówiącego do ludzi, zaczął się czas Boga mówiącego do ludzi i wszystko się zmieniło. O wiele łatwiej jest słuchać Mojżesza na YouTubie, o wiele łatwiej jest słuchać Mojżesza słuchając podcastu, o wiele łatwiej jest słuchać sobie to, co ja sobie wybiorę, niż słuchać Boga, który chce mówić do twojego życia. Ja nie jestem człowiekiem, który jest Mojżeszem dla ciebie. Ja jestem człowiekiem, który usłyszał pewne rzeczy od Pana Boga i większość z nich, oczywiście nie wszystko, co ja powiedziałem, jest super ekstra. Bóg to przecedzi w twoim sercu. Ale Bóg chce ci powiedzieć dzisiaj jedną rzecz. Chciałbym mówić osobiście do ciebie. To jest coś, co ja kocham w moim Bogu. Nie jestem uzależniony od człowieka. Nie potrzebuję Mojżesza, ponieważ jest Jezus Chrystus, który siedzi po prawicy Boga Ojca i mogę przychodzić do Niego zawsze. I tron, na którym On siedzi, to jest tron, który jest dostępny dla mnie w każdym czasie, bez względu na to, jak wygląda moje życie. I wiem, że cokolwiek Bóg do mnie powie, zawsze będzie zabarwione, nacechowane potężną miłością, która znalazła swój wyraz, kiedy Jezus Chrystus pozwolił, aby Go ubiczowano i zabito na krzyżu. I zadam Ci takie jedno pytanie. Czy chcesz, aby Bóg przemówił do twojego serca? Bo to, co czasami Bóg mówi do naszego serca, jest dokładnie odwrotne do tego, co my chcielibyśmy usłyszeć. Pierwsza rzecz, którą Bóg przemówił do mojego serca, to nie były słowa, ale to było Jego przekonanie, było takie. Jesteś grzesznikiem. Jesteś grzesznikiem. I to był moment, kiedy to przekonanie o grzechu owładnęło całym moim wnętrzem i spowodowało, że nie mogłem przestać płakać, jak zdałem sobie sprawę, jak jestem grzeszny. Każdy grzech jakby zaczął mi być przypominany, wyrzucany z mojej pamięci, przypominany to. Nagle pojawiła się taka chmara tego, mówię, Boże, jest po mnie. I wraz z tym przekonaniem pojawiło się przekonanie o Jego niesamowitej miłości, które mówiło, nie jesteś w stanie tego sam unieść. Nie jesteś w stanie rozwiązać problemów, które sam narobiłeś. ale ja jestem Bogiem, który nie tylko ma moc rozwiązać twój problem, ale jestem Bogiem, który jest w stanie oczyścić twoje serce i wziąć ten bagaż z twojego życia, który nosisz tak długo i nie jesteś w stanie się go sam pozbyć. Pozwól mi, aby moja krew obmyła twoje życie. Jeśli nie znasz Chrystusa, uwierz mi, to jest pierwsza rzecz, którą Bóg chce ci powiedzieć. To jest pierwsza rzecz, którą Bóg chce ci powiedzieć. Jeśli znasz Chrystusa, to ja osobiście nie mam zielonego pojęcia, co Bóg chce ci powiedzieć. Nie wiem, co Bóg chce ci powiedzieć. Ale jedno jest pewne, moi drodzy chrześcijanie. Większość z nas ciągle jest na pustyni, a Bóg ma coś więcej. Twoje przeznaczenie nie jest na pustyni, twoje przeznaczenie jest w ziemi obiecanej. Twoje spełnienie nie jest na pustyni, ale w ziemi obiecanej. Twoje uzdrowienie nie jest tu, ale jest w ziemi obiecanej. Twoje bycie użytecznym dla innych ludzi i bycie błogosławieństwem dla innych ludzi nie jest na pustyni, ale jest w ziemi obiecanej, gdzie może wejść każdy, kto tylko zapragnie, aby tam pójść i podda się temu, co Bóg chce w nas zmienić. Ponieważ w ziemi obiecanej, jeśli nie będziesz wiedział, kim jesteś w Jezusie, nie będziesz wiedział, jaki jest Bóg, nie weźmiesz odpowiedzialności za swoje życie i będziesz krętaczył na lewo i prawo, tam nie ma dla ciebie miejsca, ponieważ ziemię obiecaną się zdobywa i to jest ekscytujące. Ziemia obiecana jest znowu oddzielona wodą rzeki Jordanu od pustyni. Nie ma powrotu. Chciałbym pomodlić się z tobą, drogi chrześcijaninie. Być może było tak w twoim życiu kiedyś, że doświadczałeś dobroci Boga, Bóg się troszczył o ciebie, jak troszczył się, dostawałeś mannę, picie, o cokolwiek Bóg się troszczył o ciebie. Ale ten sezon się skończy, bo to jest czas, abyś wziął odpowiedzialność za swoje życie i abyś zaczął zdobywać pewne rzeczy przez wiarę i obietnice, które Bóg daje. Możesz chodzić 40 lat dookoła, możesz chodzić bez sensu 40 lat, możesz iść 2 tygodnie, od ciebie to zależy. I chciałem pomodlić się z tobą teraz. Jeśli któraś z tych 7 rzeczy dotyka twojego serca, jeśli 5 dotknęło twojego serca, wybierz tylko jedną. Tylko jedną. Bóg jest Bogiem procesu i na razie popracuj z Bogiem nad jedną rzeczą. To chciałbym, żebyś wstał. Nie mów mi, co to jest, ale po prostu wstań, żebyśmy mogli się modlić, aby Bóg mógł przemieniać twoje życie, aby Bóg mógł wprowadzać cię w pewne rzeczy, aby Bóg mógł cię uwalniać, uczyć czegoś nowego. Nie wiem, co poruszyło twoje serce, nie wiem, gdzie musisz coś zrobić, ale jedno jest pewne. Pustynia się kończy. Bóg chce cię widzieć dalej. Bóg chce cię widzieć dalej. Wszedłeś na pustynię, dlatego że Jezus Chrystus umarł za ciebie. I idziesz dalej, dlatego że Jezus Chrystus wywalczył dla ciebie dziedzictwo, które jest dla ciebie dostępne. Chciałem się pomodlić teraz z tymi z was, którzy wstaliście, aby Bóg dotykał twojego serca, aby Bóg pokazywał ci pewne rzeczy. I moja prośba jest taka, zrób z tym coś. Zrób z tym coś. Nie chodź dookoła bez sensu. Zrób z tym coś. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Święty Królu i Panie mój. Jezu, dotykaj naszych serc. Panie, ja nie wiem, w jaki sposób Twój Duch Święty poruszył, Panie, nasze serca. Nie wiem, czym dotknąłeś naszych serc. Nie wiem, czym chcesz się zająć w naszym życiu. Co musimy przestać robić, co musimy zacząć robić. I modlę się, Duchu Święty. Modlę się, Duchu Święty, abyś mówił do nas. Panie, jak ja się modlę o to, abyśmy uciekli ze świata Mojżeszy i zaczęli szukać i budować nasze życie w oparciu o to, co Ty mówisz do nas. Aby wszystko później, co słyszymy, Panie, na kazaniach od innych ludzi, było potwierdzeniem tego, co włożyłeś do naszych serc. Panie, ja modlę się o Twoją łaskę, modlę się o Twoją moc, modlę się o przełom dla każdego z nas. Cokolwiek to jest, Duchu Święty, my nie chcemy tkwić na pustyni. My chcemy iść dalej. My chcemy iść do tego, co Ty przygotowałeś dla nas. A pustynia nie jest miejscem, którą dla nas przygotowałeś. Pustynia jest miejscem, gdzie my musimy pójść dalej. Cudowny Panie mój, Królu, chcemy Panie dojrzewać w Tobie, chcemy rozwijać się w Tobie. Niech przyjdzie Twoja łaska i moc. Cudowny jest. Amen. Druga grupa ludzi, którą chciałem się pomodlić. Nie mogę tego nie zrobić. Ale chciałem się modlić o Ciebie, bo być może jesteś dzisiaj w tym miejscu, gdzie ja byłem 20 lat temu, kiedy Bóg zaczął pokazywać mi, że jestem grzesznikiem. Kiedy Bóg zaczął pokazywać mi, że ten grzech mi po prostu doprowadzi do niczego dobrego, że tak naprawdę, jeśli Jezus Chrystus będzie chciał mnie potępić, to będzie miał do tego wszelkie prawo, ponieważ tyle złego wydarzyło się w moim życiu. Ignorowałem Boga w moim życiu. Jeśli dzisiaj chciałbyś, aby Jezus Chrystus stał się dla Ciebie realny, jeśli dzisiaj chciałbyś Go zaprosić do swojego serca, aby On mógł przemienić Twoje życie, bo Jezus nie zmienia życia od zewnątrz, On jest w stanie przemienić Twoje życie tylko od wewnątrz. Żeby On zamieszkał w Twoim sercu, musisz Go zaprosić, bo On nie wejdzie tam bez Twojego pozwolenia. Jeśli chciałbyś dzisiaj oddać życie Jezusowi, powiem Ci, nigdy w życiu nie stałeś przed poważniejszą decyzją niż dzisiaj. Nigdy. Nigdy w życiu nie stałeś przed poważniejszą decyzją niż dzisiaj. Chcę Ci zadać pytanie, czy chciałbyś dzisiaj oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, abyś mógł wyjść z jakiejkolwiek niewoli, która jest w Twoim życiu? Jeśli chciałbyś oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to pomódl się ze mną tą prostą modlitwą, którą pomodlił się ktoś ze mną 20 lat temu. Nieważne, czy powtórzysz te słowa, ważne jest to, żebyś był szczery, że chcesz przyjść do Boga, że chcesz, aby On zamieszkał w Twoim sercu. Pomódl się ze mną. Panie Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie i chcę klęknąć przed Twoim krzyżem, gdzie Twoja krew przelewała się, abym ja mógł mieć przebaczenie, aby moje życie było całkowicie oczyszczone. Panie Jezu, uwolnij mnie. Uwolnij mnie z tego, co mnie trzyma. Uwolnij mnie z tego, co zniewoliło moje życie. I zapraszam Cię, abyś zamieszkał w moim sercu i abyś stał się Panem mojego życia. Abyś stał się Bogiem mojego życia. Boże, ja chcę iść za Tobą. Z całych moich sił chcę iść za Tobą. I wyznaję dzisiaj moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.